Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Jak obronić małżeństwo i rodzinę? To temat, który dziś podejmujemy, a naszym Państwa gościem w swoim domu, pośród swojej rodziny jest doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autor publikacji na temat małżeństwa i rodziny, również rekolekcjonista. Kłaniam się nisko, panie profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Bardzo dziękuję za możliwość poprowadzenia tego programu wraz z ojcem.
Gościmy w pańskim domu, a zatem, panie profesorze, jak obronić małżeństwo i rodzinę? Na pewno kontekst i historyczny, i ten kontekst, który jest dziś kontekstem walki z chorobą, gdy jesteśmy w domach, gdy jesteśmy z jednej strony wystraszeni, a z drugiej strony mobilizujemy się, by ten czas przeżyć godnie i w duchu naszej wiary.
Rzeczywiście nie można nie dostrzec kontekstu historycznego i obecnego kontekstu. I oba te konteksty zawierają raczej dawkę pewnego smutku. Natomiast ja nie ukrywam, że od początku, już w tej chwili, od rozpoczęcia naszego programu, towarzyszy mi ogromna wewnętrzna radość, ogromna dawka nadziei. I będę chciał Państwa też tym zarazić. Ale dlaczego właśnie taki zamysł tematu, kiedy wcześniej zaproponowałem ojcu i bardzo dziękuję, ojciec się bardzo chętnie zgodził? Dlatego, że obserwujemy od wielu lat pewnego rodzaju kumulacji sytuacji właśnie takiego bezpośredniego ataku na małżeństwo i na rodzinę. I już parę lat temu, myślę, że najpierw tak szczególnie w rocznicę stulecia objawień w Fatimie, ale też w 2018 roku, kiedy przeżywaliśmy jubileusz 50-lecia Humane Vitae i też kanonizacji papieża Pawła VI, to wówczas w kontekście rewolucji seksualnej, która towarzyszyła wydarzeniu zredagowania i wydania encykliki Humane Vitae, przywoływano wypowiedź siostry Łucji, jednej z trojga wówczas wizjonerów, dzieci pastuszków z Fatimy. I to jest szczególna wypowiedź, bo tę wypowiedź siostra Łucja zawarła w liście, który napisała do ówczesnego arcybiskupa Bolonii, późniejszego kardynała Carlo Caffari, kiedy on pod koniec 1980 roku otrzymał prośbę, propozycję od ówczesnego papieża Jana Pawła II, obecnie świętego Jana Pawła II, przygotowania projektu powołania papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Bardzo się przestraszył tego zadania, bardzo się przestraszył skali odpowiedzialności za przygotowanie programu, a potem za prowadzenie tego dzieła papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. I wówczas napisał list do siostry Łucji z prośbą o modlitwę za to dzieło, w intencji tego dzieła, nie spodziewając się odpowiedzi. Jednak ku swojemu zaskoczeniu, jak zresztą sam to w ten sposób określa, odpowiedź otrzymał. I w tej odpowiedzi pojawiło się właśnie to, co, jak powiedziałem, zarówno w 2017, jak i w 2018, ale i również i dzisiaj w audycjach katolickich, w prasie katolickiej jest przywoływane. Kiedy siostra Łucja napisała tak: ostateczna bitwa między Panem a Królestwem Szatana będzie o małżeństwo i o rodzinę. I bardzo ważną rzecz jeszcze potem dalej siostra Łucja napisała. Niemniej jednak Matka Boża zmiażdży mu głowę. Czyli daje ogrom również nadziei, choć mówi, siostra Łucja pisze w tym liście o bitwie. I ja nie ukrywam, że kiedy to wówczas przeczytałem, usłyszałem, to również bardzo byłem tym przejęty. Takie mocne zaakcentowanie, że ta ostateczna bitwa między Panem a Królestwem Szatana rozegra się na płaszczyźnie małżeństwa i rodziny. Dlaczego mnie to dotknęło? Ponieważ ja od kilku dekad bardzo intensywnie posługuję na rzecz małżeństwa i rodziny. Czyli to jest przestrzeń, której ja całym sobą żyjąc w małżeństwie, żyjąc w rodzicielstwie, i to jest dla mnie najważniejsze, moje małżeństwo i moje rodzicielstwo, ale zaraz dalej, całym sobą będąc właśnie w tej przestrzeni duszpasterstwa, małżeństw i rodzin, ja to bardzo wyraźnie obserwowałem i wszyscy to obserwowaliśmy, że miała miejsce, że ma miejsce pewnego rodzaju kumulacja tych ataków. I tutaj też można powiedzieć, chociaż dziwnie to zabrzmi, nie powinniśmy być zaskoczeni, bo też przywołuję dość często tę wypowiedź świętego Jana Pawła II, słowa, które skierował w zasadzie już u schyłku swojego życia, u schyłku swoich dni, bo to było 18 grudnia 2004 roku, w Rzymie te słowa powiedział, że niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. Zobaczmy, 2004 rok, 16 lat temu. I tu również święty Jan Paweł II używa tej terminologii, nie trzeba się bać tego tak nazywać, używa terminologii militarnej. Ataki na małżeństwo i rodzinę. Ataki. Czyli jaka jest strategia? Jakieś służby, które to planują, jakieś mapy sztabowe, jakieś formacje wojskowe. I siostra Łucja wówczas w tym liście w 1980 roku również tego wyrażenia użyła. Ostateczny bój między panem a królestwem. I teraz czas mija i nie ukrywam, że również bardzo mocno mnie dotknęła wypowiedź księdza profesora Tadeusza Guza. Są to słowa ze stycznia tego roku, kiedy na wykładzie poświęconym ostatniej książce księdza kardynała Saracha, ksiądz profesor Tadeusz Guz powiedział najpierw coś takiego. Dotychczas w moim osobistym przekonaniu, a tego jeszcze nigdy nie powiedziałem, i to jest bardzo ważne, za chwilę wybrzmią pewne słowa, ale ksiądz profesor mówi, tego jeszcze nigdy nie powiedziałem. I ja bym chciał tutaj z taką wielką pokorą mocno to zaakcentować, że nie ma w Polsce, nie ma w Europie lepszego specjalisty z tematyki tego, w jaki sposób funkcjonują mechanizmy działania neomarksizmu, nowej lewicy. Nie ma lepszego autorytetu. Ja przypominam, że ksiądz profesor zajmuje się tym merytorycznie, specjalistycznie, zawodowo, ponieważ jest profesorem filozofii nowożytnej. I jeśli on coś wypowiada, to przede wszystkim kładzie to na szale własnego osobistego autorytetu, swojej wiedzy, swojego doświadczenia, które dla mnie są na najwyższym poziomie. Jeszcze raz to powtarzam. Jeśli coś chcę wiedzieć, ale już w taki sposób najbardziej wnikliwy i kompetentny z tej płaszczyzny, od chociażby w jaki sposób rozwijała i rozwija swoje działanie szkoła frankfurcka, a więc to, co jest kolebką całej ideologii gender, to wówczas się odwołuję do wypowiedzi księdza profesora Tadeusza Guza, szukam tego, co on na ten temat mówił, co on na ten temat pisał. I teraz właśnie ta osoba, takiej klasy autorytet, mówi wtedy na początku, w połowie stycznia, że jeszcze nigdy tego nie powiedział. Mianowicie czego? Obecna strategia antychrysta jest najbardziej uniwersalną w negatywnym tego słowa znaczeniu. Artykułuje wszelką bytowość, nie wyłączając żadnej, jako przeznaczoną do unicestwienia. Bo ksiądz profesor Guz mówi, że owszem, w przeszłości, poprzez różne ideologie, atak szatana odbywał się fragmentarycznie. Natomiast innością obecnych czasów, tych, których nam się przyszło teraz żyć, jest właśnie to, że jest to atak uniwersalny, w negatywnym tego słowa znaczeniu, a więc atak, który już rozprzestrzenia się, można by powiedzieć, po wszystkich płaszczyznach, po całym globie. I teraz nie możemy być naiwni i tego nie widzieć. Jeszcze do niedawna, bo troszeczkę w tej chwili ta strategia działań została zachwiana przez właśnie to zaskoczenie, którym jest rozprzestrzenianie się wirusa, koronawirusa. Jeszcze do niedawna to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, właśnie taki sposób atakowania małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie ideologii gender i ideologii LGBT dokonywało się już na takim poziomie, w sposób tak jaskrawy, że nie można było tego nie zauważyć i inaczej zinterpretować, jak to właśnie w tych przywołanych wypowiedziach wskazano. I dodałbym tu jeszcze coś może subiektywnego, ale ja właśnie dlatego, że zajmuję się od tylu lat małżeństwem i rodziną, też jestem przekonany, że tak jest. Że częścią tego ataku, co obserwowaliśmy od paru lat bardzo, bardzo mocno i wyraźnie, było również uderzenie, była kumulacja ataków na duchowieństwo i na Kościół. Czyli przepraszam, ten atak na duchowieństwo i na Kościół, na duchowieństwo, na Kościół, na wartości, nie był skierowany na zniszczenie Kościoła, duchowieństwa i wartości. Nie o to chodziło. Nie to było celem, żeby zniszczyć Kościół, żeby zniszczyć autorytet duchowieństwa. Celem jest ciągle właśnie to, o czym siostra Łucja wtedy napisała. Świętość małżeństwa i rodziny. I wiemy o tym, ci, którzy się zajmujemy małżeństwem i rodziną, wszyscy my, którzy funkcjonujemy w przestrzeni Kościoła, że na ten moment właśnie największą przeszkodą do ostatecznego rozprawienia się ze świętością małżeństwa i rodziny był Kościół. A więc należało zniszczyć Kościół, zniszczyć autorytet duchowieństwa właśnie po to, żeby ostatecznie rozprawić się z małżeństwem i z rodziną. To jest właśnie ten kontekst, którego nie możemy nie zauważyć. I oczywiście nie wiemy, jak się zmieni sytuacja we wszystkich przestrzeniach. Właśnie w związku z tą epidemią, która się teraz tak groźnie rozprzestrzenia. Ale też tego, o czym mówimy, nie możemy nie zauważyć, nie może nam to umknąć. I w takim razie właśnie teraz przechodzę już do tych aspektów bardziej pozytywnych, czy przede wszystkim bardzo pozytywnych. Bardzo bym chciał, żebyśmy również, ale na płaszczyźnie racjonalnej wiedzy, byli wierni i dostrzegli fakty, że w sytuacjach największych zagrożeń w kilku ostatnich wiekach nigdy nie zawiedliśmy się na Maryi. I chcę to powiedzieć, i wypowiadam to zawsze z ogromną radością, że nie przestaję Panu Bogu dziękować za to, że jestem katolikiem, Polakiem. Katolikiem, ale Polakiem. Dlaczego to akcentuję? Dlatego, że katolicyzm w naszej ojczyźnie nierozerwalny, niezwiązany jest z Maryją, z kultem Maryi. Przecież gdzie się nie rozejrzymy, tam widzimy sanktuaria maryjne, ogromna ilość nabożeństw i bardzo żywy kult, nie jakiś sztucznie rozkręcany, tylko autentycznie żywy. Do jakiego sanktuarium nie pojedziemy, to przecież to wyraźnie widzieliśmy, że ludzie tam przybywali z potrzeby serca, po prostu z potrzeby serca. I w ostatnich latach formy kultu maryjnego w naszej ojczyźnie przecież bardzo się intensyfikują. Natomiast nie zapominajmy o tym, właśnie ten kontekst historyczny. No, mam przed sobą tylko taki prosty zestaw, taki podstawowy. 1571 rok, Lepanto. Stąd 7 października Matka Boża Różańcowa. 1683, zwycięstwo pod Wiedniem. Nie wiem, czy nie za rzadko mówimy o tym, że król Jan Sobieski nosił na piersi medalion z napisem Mancipium Mariae, czyli niewolnik Maryi, i należał do Bractwa Różańcowego. Owszem, niezwykły strateg, niezwykły hierarcha, niezwykły też władca, ale niewolnik Maryi. Dlaczego musimy to zaznaczyć? Bo proszę popatrzeć, mężowie stanu, tej najwyższej klasy, którzy dla wzmacniania przede wszystkim naszej wiary, ale też rozumienia wartości wolności w naszej ojczyźnie. Mam na myśli kardynała Wyszyńskiego, który lada moment, daj Boże, będzie beatyfikowany. I właśnie już przywoływany święty Jan Paweł II. Proszę popatrzeć. Klasa intelektu, niezwykli intelektualiści, klasa mistyki, taka głębia modlitwy, taka głębia bliskości wobec Pana Boga, i oni obaj, najpierw kardynał Wyszyński, mówi: wszystko postawiłem na Maryję. To był rzeczywiście prymas, kardynał maryjny. No i święty Jan Paweł II, no przecież nie wyobrażamy sobie tego pontyfikatu jakoś odłączając go od maryjności. Totus tuus, cały twój Maryjo, przecież chodziło o Maryję. I ogrom zdjęć nawiedzania sanktuariów maryjnych, prywatnej wielokrotnie cichej modlitwy przed obrazami, przed figurami maryjnymi i spacery zarówno po tarasach Pałacu Apostolskiego, jak i po ogrodach z różańcem. Ci dwaj mężowie stanu ogromnie, ogromnie czcili Maryję. I powiedzmy, no dobrze, no dlatego taki poziom maryjności, bo Polacy. No ale dlaczego mamy się tym nie szczycić, że jesteśmy tak bardzo maryjnym narodem? W tym roku, tylko tak delikatnie przypominam, mamy stulecie, ale owszem, stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, tylko żeby też nam gdzieś na bok nie odszedł jeszcze jeden szczególny jubileusz, ale nie myślę, nie chcę tak tego nazywać, stulecie Bitwy Warszawskiej, tylko stulecie cudu nad Wisłą. I kochany, niezwykły kapłan, ksiądz Ignacy Skorupko, też wyraźnie to powiedział. Nie martwcie się, Bóg i Matka Boża Częstochowska, Królowa Korony Polskiej, nie opuści nas. Nastąpi zwycięstwo. Bliski jest ten dzień, to są jego słowa. Nie minie dzień 15 sierpnia, dzień Matki Bożej Zielnej, a wróg będzie pobity. On te słowa mówił ku pokrzepieniu, ku otusze, ale on też się nie bał pójść na pierwszą linię frontu, poprowadzić tych młodych chłopców, narażając ich, narażając siebie i tracąc życie, ponosząc ofiarę, ale akcentując, że źródłem tego zwycięstwa jest ona. A więc no, musi nam towarzyszyć radość, kiedy wspominamy te wydarzenia historyczne i kiedy teraz mówimy o tym kontekście, o skali tego niebezpieczeństwa, o skali nieporównywalnej, jeśli chodzi o poziom uderzania na małżeństwo i na rodzinę, i łączymy to właśnie z tym faktem, że jesteśmy tak bardzo maryjnym narodem i dlatego bardzo bym chciał, żebyśmy, broń Boże, nie dopuszczali do rodzenia się w nas jakichś takich odczuć przegranej, jakichś odczuć braku nadziei. Bo ja czasami słyszę takie stwierdzenia. Ja czasami wręcz tak ze smutkiem wysłuchuję zarówno z ust duszpasterzy, jak i osób zaangażowanych w działalność duszpasterstwa małżeństw i rodzin, że no chyba rzeczywiście musimy się pogodzić z przegraną. Zaraz, zaraz. Gdyby tak myślał król Jan Sobieski, ksiądz Ignacy Skorupko, albo nawet przywoływani kochany sługa Boży kardynał Wyszyński czy święty Jan Paweł II, no to myślę, że w zupełnie innej rzeczywistości, dramatycznej, smutnej rzeczywistości, funkcjonowalibyśmy dzisiaj i teraz.
Jak obronić małżeństwo i rodzinę? Profesor doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, zasłuchaliśmy się, zapatrzyliśmy się na to wszystko, co pan profesor do nas mówi. Zanim bezpośrednia odpowiedź na to pytanie, jak obronić małżeństwo i rodzinę w tym, po tym kontekście takim historycznym, tej ostatecznej bitwy, która ma się rozegrać pomiędzy Jezusem Chrystusem a Królestwem Ciemności, czyli cywilizacją życia i miłości, a cywilizacją śmierci i ciemności. Wspomniał pan profesor o tych strategach, zarówno strateg Jan III Sobieski, ale tych dwóch strategów XX wieku i Jana Pawła II, który przeprowadził Kościół przez próg trzeciego tysiąclecia. To też byli przeogromni strategzy tego, jak w Królestwie Boga, w Królestwie Dobra, Sprawiedliwości, Miłości, Pokoju, w tej cywilizacji życia walczyć przeciwko cywilizacji śmierci. To chciałbym, by pan profesor troszeczkę rozwinął, a jednocześnie ukazał nam, w jaki sposób bronić małżeństwa i rodziny, no tak bardzo konkretnie, gdyż wiemy, że małżonkowie przeżywają różnego rodzaju trudności, doświadczani są przez sytuacje życiowe, muszą zmagać się z pokusami szatana, bo on nigdy człowieka nie opuszcza, zwłaszcza małżeństwa i rodziny. I rodzin też, jak z tymi pokusami mają walczyć i gdzie te pokusy powinni dostrzegać ludzie przygotowujący się do małżeństwa. Myślę, że to jakoś szczególny czas, gdyż nie tak dawno ktoś z absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wypomniał duszpasterzom takie zdanie, którzy powiedzieli, że ma uwaga, gdyż szatan doskonale wie, że dobre, rokujące małżeństwo, które teraz jest tylko na etapie tego życia przednarzeczeńskiego, jest atakowane, by w ogóle nie doszło do narzeczeństwa czy do małżeństwa, bo on w swojej inteligencji przewiduje, że to będzie święte i dobre małżeństwo, dlatego chce je zniszczyć. Więc to takie szerokie pytanie, byśmy mogli znowu się, można tak rzec, zasłuchać w odpowiedź. Czyli dwaj strategzy, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, czcigodny sługa Boży, święty Jan Paweł II, strateg cywilizacji miłości, no bo przecież i rok rodziny, list do kobiet, list do mężczyzn, Światowe Dni Młodzieży. No i ten drugi wymiar, gdzie małżeństwo i rodzina, ale również ci, którzy przygotowują się do małżeństwa i rodziny, mogą toczyć w sposób świadomy walkę z szatanem, który chce zniszczyć małżeństwo i rodzinę jako tę przestrzeń, w której Bóg w sposób szczególny objawia swoją miłość i swoją opatrzność i też no, pozostaje obecny w świecie.
Ojciec dwukrotnie, nawiązując do przeszłości związanej najpierw, jeśli chodzi o tą chronologię, z kardynałem Wyszyńskim, potem z Janem Pawłem II, użył tego słowa strategia. I rzeczywiście proszę popatrzeć, że jednym z elementów przejawu geniuszu, intelektu tych postaci było to, że w ich działaniach nie było improwizacji. Znaczy czasami była potrzebna szybka reakcja na niektóre działania tych władz wrogich. Natomiast oni przede wszystkim właśnie koncentrowali się na przygotowanie strategii. I niezwykłym z tego punktu widzenia okresem w życiu i w sprawowaniu funkcji prymasa Polski w przypadku kardynała Wyszyńskiego było to, że on w czasie swojego uwięzienia przygotował strategię. Najpierw ta wielka nowenna przygotowująca nas do tysiąclecia chrztu Polski, rozłożona na wiele lat, na 9 lat, ale też odnowienie ślubów jasnogórskich. I teraz jak się czyta opracowania, które wyszły spod ręki sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, to może bardziej to do nas przemawia jako do mężczyzn, którzy mamy bardziej taki analityczny i bardziej ścisły i ustawiony na oczekiwanie konkretów umysł, to ja to widzę oczyma wyobraźni, że ksiądz kardynał siedział przy stoliku w tych miejscach uwięzienia, bo tych miejsc było kilka, i rzeczywiście w oparciu o bardzo głęboką modlitwę osobistą, w oparciu o tą izolację, a więc to doświadczenie pustyni, brał do ręki pióro, brał do ręki kartki papieru i opracowywał z najdrobniejszym szczegółem strategię działania, nie wiedząc, jak się dalej jego losy potoczą. Strategię działania dla Kościoła na te najbliższe lata, dla Kościoła w Polsce. I niezwykła jest, po pierwsze, szczegółowość tej całej strategii. Wszystkie teksty, to wszystko, co pojawiło się potem w odnowieniu ślubów jasnogórskich, ale też niezwykła jest konsekwencja, kiedy dzięki Bogu został już obdarowany wolnością, powrócił do sprawowania swojej funkcji, konsekwencja w realizacji. I pojawia się święty Jan Paweł II, powołany 16 października 1978 roku na stolicę Piotrową. I proszę popatrzeć, co się dzieje. 5 pierwszych lat sprawowania tego urzędu w ramach środowych, cyklicznych kateches prowadzi ewangelizację całego świata, ale właśnie na płaszczyźnie ukazywania Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny. Czyli ten cykl kateches mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Znowu zachwyca niezwykła precyzja w przygotowaniu strategii. Pewnie, że można by powiedzieć, on intelektualnie i merytorycznie od wielu dekad, bo od początku swego kapłaństwa już się do tego przygotowywał. Już nie można było nie zauważyć tego, że głównym motywem jego kapłaństwa i potem całej tej pracy duszpasterskiej i naukowej było ukierunkowanie na wskazanie, na objawienie ludzkości Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny. To wtedy powstawały tak niezwykłe dzieła jak właśnie Miłość i odpowiedzialność, ale też ten niezwykły tekst w postaci poematu przed sklepem jubilera, który też ukazuje największe głębie w taki poetycki sposób, największe głębie istoty świętości małżeństwa i rodziny. I on przez 5 pierwszych lat z przerwą kilkumiesięczną związaną z zamachem konsekwentnie głosił te katechezy. No ale nie myślmy, że w czasie tych 27 lat pontyfikatu poprzestał tylko na tym, bo przecież jest ogromna ilość zapisanych dokumentów, których wygłaszał niezwykle ważne słowa, redagował też przecież z tym związane encykliki, koncentrując przede wszystkim swoją uwagę i naszą uwagę właśnie na tym, o czym ojciec powiedział, na cywilizacji życia, na cywilizacji miłości. I był w tym konsekwentny. Oczywiście druga sprawa jest taka. Obaj oni bardzo precyzyjnie to przygotowywali. Bardzo konsekwentnie to potem wdrażali i realizowali. Tylko na ile my byliśmy tym przejęci i na to otwarci. Przecież wiemy o tym w przypadku obu przywołanych postaci i obu tych planów działania, że z tym było i jest różnie, ale to wynika z prostego faktu, przepraszam, no, z faktu tego, że jesteśmy wolni, że mamy wolność i tak z tej wolności korzystamy. Ale oni nam przygotowali niezwykłą strategię i tylko w tym momencie, bo teraz już nawiązując już do tej części ojca pytania związanej z aktualną sytuacją, jak wychodzić naprzeciw od chociażby temu, że młodzież się boi małżeństwa, że młodzież ma ogromne obawy o przyszłość swojego małżeństwa, że młodzież również, tak jak ojciec to przywołał, bardzo precyzyjnie wie, z czego wynikają też te zagrożenia na ten etap ich życia i potem na przyszły etap ich życia. Jak temu naprzeciw wychodzić? Nie musimy wyważać otwartych drzwi i wymyślać jakichś genialnych programów. To już po prostu jest. Właśnie to, co oni przygotowali, szczególnie to, co w tej płaszczyźnie przygotował święty Jan Paweł II. Ojcze, w tym momencie, najpierw jak ojciec zadawał pytanie, a teraz również wstaje przede mną w mojej świadomości obraz, tak się odwołujemy do pewnych wypowiedzi w zasadzie, no takich mistyków, proroków też współczesnego czasu, do których zaliczamy od chociażby kochaną siostrą Łucję. Ale otwiera mi się w pamięci obraz proroczego snu świętego Jana Bosko. To był, jeśli dobrze pamiętam, maj 1862 roku. I to jest bardzo znana jego wizja. O tej wizji możemy przeczytać w wielu źródłach. Kiedy w tym śnie święty Jan Paweł II, święty Jan Bosko, widzi to wzburzone morze z okrętem, na którym przebywa papież, a więc po prostu Kościół, ale na tym wzburzonym morzu jest jeszcze mnóstwo innych okrętów, które ten papieski okręt atakują. I w pewnym momencie święty Jan Bosko mówi, że w zasadzie przegrana tego papieskiego okrętu jest już przesądzona. Ale wyłaniają się z morza dwie kolumny. I na jednej kolumnie monstrancja z Najświętszym Sakramentem, na drugiej kolumnie figura niepokalanej. I te dwie kolumny stanowią pewnego rodzaju na tym wzburzonym morzu bramę, w którą wpływa okręt papieża i w ten sposób chroni się i w ten sposób ratuje się. I teraz proszę popatrzeć, jeśli mówimy o tym, jak dzisiaj wychodzić naprzeciw właśnie obecnej sytuacji, zarówno jeśli chodzi o odczucia młodych ludzi, jak i jeśli chodzi o tą całą sytuację zewnętrzną. Przepraszam, my naprawdę nie musimy odkrywać niczego nowego, tylko ukazywać tą pierwotną, tą główną, tą fundamentalną, elementarną głębię i te największe dary, jakie posiadamy w Kościele. A więc Eucharystia i Maryja. Przepraszam, to jest niezwykle proste. Dlatego jest takie piękne, bo to jest takie proste.
Panie profesorze, tam gdzie jest Kościół katolicki, tam jest Ewangelia, tam jest krzyż, tam jest chrzcielnica, czyli sakramenty i tam jest tak Matka jest. Najświętsza i święci. Jak obronić małżeństwo i rodzinę? Dzięki temu, że możemy zaglądnąć przez kamerę do pańskiego domu, to widzimy nie tylko piękne kwiaty, że za oknem już też ciemno się zrobiło.
Ciemno, tak.
Kwiaty mamy nadzieję, że prawdziwe gratulacje dla żony, która na pewno o nie dba. Widzimy też obraz, o nim za chwileczkę. Chcemy troszeczkę więcej usłyszeć, bo jest to obraz Matki Bożej Małżeńskiej, pośredniczki łask, autorstwa pani Urszuli Rychlińskiej. Ja tylko przypomnę naszym radiosłuchaczom i telewidzom, że Rozmowy Niedokończone to program współtworzony przez nas wspólnie, a zatem zapraszamy Państwa do telefonowania do naszego studia. Telefony 56 657 0011 lub 56 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. I dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 655 20 657 przepraszam 0013 lub 56 657 0014 naszym Państwa gościem doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Panie profesorze, kwiaty piękne, za oknem ciemno, ale obraz wciąż jaśnieje w Pańskim domu. Cóż to za obraz?
Dziękuję i w tym momencie wzmaga się we mnie chyba najwyższy poziom radości, bo jeśli powiedzieliśmy o tym, bo jeszcze nie mieliśmy wówczas tego strumienia smutku, który wynika z epidemii, ale mieliśmy właśnie to odczucie niespotykanego do tej pory zagrożenia spadającego na małżeństwo i na rodzinę i pojawia się właśnie to niezwykłe źródło nadziei, źródło radości, związane z tym też, o czym mówiłem, przecież nigdy nas Maryja nie zawiodła. Ale tu coś bardzo konkretnego. Otóż jeszcze rok wcześniej, to było w grudniu 2018, tak delikatnie zasugerowałem, poprosiłem panią Urszulę Rychlińską. Dlaczego panią Urszulę Rychlińską? Ja bardzo proszę, zachęcam naszych telewizów, naszych radiosłuchaczy, żeby w zasobach internetu, szczególnie w grafice, wpisać Urszula Rychlińska. Myślę, że dla wielu znana. Ona również była obecna w telewizji Trwam wraz ze swoim mężem Tomaszem i również właśnie ze swoją działalnością artystyczną. I pani Urszula Rychlińska od wielu lat, bazując na niezwykłej zdolności, na niezwykłym talencie, na niezwykłej umiejętności, ale również na niezwykłym bogactwie wewnętrznym swojego życia duchowego, życia małżeńskiego, tworzyła i tworzy obrazy o tematyce małżeńskiej. Ona między innymi stworzyła właśnie cykl obrazu do katechez świętego Jana Pawła II, mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Kiedy ja jako mężczyzna żyjący w małżeństwie, również będąc z moją żoną Jolą we wspólnocie domowego kościoła, po raz pierwszy kilka z tych obrazów zobaczyłem, to przepraszam, powaliło mnie na kolana. Bo miałem takie przekonanie wewnętrzne, no coś niezwykłego, coś niesamowitego. Jak można w taki sposób, tak piękny sposób, tak wyjątkowy sposób przedstawić właśnie tę istotę świętości małżeństwa i rodziny, Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny, ale właśnie w sposób artystyczny. A więc jeszcze raz proszę, poszukajmy tego dorobku artystycznego, ponad 70 obrazów już, pani Urszuli Rychlińskiej. I właśnie wówczas, późną jesienią 2018 roku, zatelefonowałem do pani Urszuli i powiedziałem, pani Urszulo, tak jakoś wewnętrznie w sercu, wraz z moją żoną, z przyjaciółmi z Nowego Kościoła, odczuwamy takie pragnienie, taką potrzebę, abyśmy my, małżonkowie, ale cały Kościół również, mieli wizerunek naszej Maryi. Naszej Maryi, czyli Matki Bożej Małżeńskiej. Matki Bożej Małżeńskiej. I tak delikatnie, w takim zarysie tylko powiedziałem, że widziałbym to właśnie w ten sposób, że Maryja, a przy niej klęczący małżonkowie. I tylko tyle powiedziałem, bo absolutnie nie mam żadnych zdolności artystycznych, ale tak ogarniałem też świadomością wszystkie inne dzieła, obrazy pani Urszuli. Ona zamilkła i tak przez moment właśnie się zastanawiała i odpowiedziała, że przyjmuje tą propozycję. I proszę Państwa, to trwało rok. Byłem takim delikatnym tylko kontakcie, w zasadzie SMS-owym. Pani Urszula się nie odzywała. I proszę popatrzeć, 8 grudnia 2019, 8 grudnia, święto Maryjne. Pani Urszula, to była niedziela. 8 grudnia 2019 roku, przypominam, to była niedziela. I pani Urszula na WhatsAppie przysyła mi zdjęcie obrazu z krótką informacją. Już ten obraz jest namalowany. Drodzy Państwo, kiedy ja otworzyłem powiększenie tego obrazu w WhatsAppie, łzy mi się zakręciły. Usiadłem na krześle. Pokazałem żonie, nie mogłem słowa wypowiedzieć. Pokazałem synowi, bo akurat u nas byli. I oni wszyscy byli poruszeni do największych głębi swojego wnętrza. Moja żona wypowiedziała takie słowa. Ten obraz jest niebiański. I coś fantastycznego, bo po paru tygodniach pokazałem również ten obraz naszemu proboszczowi, naszej wschowskiej farze, księdzu kanonikowi Darkowi Ludwikowskiemu. I ksiądz Darek również to powiedział. Ten obraz jest niebiański. Ale właśnie ksiądz Dariusz od razu zwrócił uwagę na oczy Maryi i powiedział, że te oczy są niezwykłe. Te oczy są urzekające. I ja nie ukrywam, że ja do tej chwili, zresztą teraz jak to mówię, to również czuję tak potężne wewnętrzne poruszenie, bo ja sobie nawet nie wyobrażałem, prosząc wtedy tylko tak w zarysie, przedstawiając tą wizję, że można to w taki sposób przedstawić, ale z drugiej strony potwierdziło się to, o czym wiedziałem, że jest w stanie to zrobić tylko właśnie ktoś taki jak konkretnie właśnie ona, pani Urszula Rychlińska.
Matka Boża Małżeńska, pośredniczka łask.
Matka Boża Małżeńska. Natomiast pani Urszula dodała pośredniczka łask, będąc również pod wrażeniem duchowości świętego ojca Pio, bo w San Giovanni Rotondo wisi w jednym z bocznych ołtarzy obraz Matki Bożej Pośredniczki Łask. Chodziło o ten tytuł. I pani Urszula zasugerowała, żebyśmy to połączyli. Matka Boża Pośredniczka Łask. I teraz coś bardzo ważnego powiem. Drodzy Państwo, w całym Kościele, w całym świecie nie ma takiego obrazu. Nie ma takiego pomysłu. Owszem, jest taka figura, ja to znalazłem wcześniej we Francji, Matka Boża Uzdrawiająca Małżeństwa. I tam powstało sanktuarium Matki Bożej Uzdrawiającej Małżeństwa. Soles Mes, nie wiem jak to się we właściwy sposób po francusku czyta. Jeszcze raz powtarzam, tam powstało sanktuarium Matki Bożej Uzdrawiającej Małżeństwa w oparciu o figurę 1,20 m. Matka Boża trzyma tam pod płaszczem parę małżeńską. Ale jeszcze raz, Matka Boża Uzdrawiająca Małżeństwa. Natomiast pani Urszula stworzyła obraz Matki Bożej Małżeńskiej. Czyli my w Kościele mamy, owszem, wizerunki Maryi związane z miejscem, czyli te geograficzne, częstochowska, licheńska, kalwaryjska, ale mamy też obrazy związane ze sposobem działania. I tutaj na pewno najbardziej znanym obrazem, jeśli chodzi o taki przykład, jest Matka Boża Nieustającej Pomocy. Wiemy, my jak wypowiadamy to słowo, to my wiemy, jaki to jest wizerunek. On tak bardzo konkretnie wygląda. Matka Boża Nieustającej Pomocy. I teraz powstał, proszę popatrzeć, w 2019 roku powstał obraz Matka Boża Małżeńska. Nie było wcześniej i nie ma w Kościele katolickim na całym świecie właśnie takiego pomysłu, takiego obrazu. I ja nie mam wątpliwości, że Maria, że Duch Święty, że
Panie profesorze, odbieramy telefon.
Na dzisiejsze czasy. Tak jest, proszę bardzo.
Odbieramy telefony, jest to Matka Biorę Boża zarówno królowa małżeńska, brzemienna, jedyna postać, jedyna osoba na tym obrazie, która spogląda, ma otwarte oczy, niebiański wręcz obraz. Prosimy bardzo, czy mam już telefon? Halo?
Na telefonie tutaj Rafał Mador.
Prosimy panie Rafale, jesteśmy już na antenie.
Proszę księdza, bo ja chciałem właśnie do audycji tutaj, jak obronić tą, małżeństwo i rodzinę.
Bardzo dobrze pan trafił, jesteśmy już na antenie, prosimy.
Aha, dziękuję bardzo. Proszę księdza, chodzi o to, że chciałem tak powiedzieć, że nie da się obronić. Ja mam troje dzieci, żonę od prawie 14 lat jesteśmy po ślubie. I chciałem powiedzieć, że nie da się obronić rodziny, małżeństwa, jeżeli nie będziemy mieli wolnego dostępu do kościoła, do sakramentów, nie będziemy mogli przychodzić do kościoła w tyle osób, z całą rodziną nie mogę teraz pójść do kościoła, proszę księdza, bo 5 osób może tylko wejść do kościoła. A do autobusu, który jest dużo mniejszy od kościoła, może wejść 35 osób. Do sklepów może wchodzić po 100 osób, a do kościoła tylko po 5 osób. I proszę księdza, jak ja mam obronić swoją rodzinę, jeżeli tylko moją rodzinę może obronić Pan Jezus i Matka Boża. I obronimy się tylko wtedy, jeżeli będziemy właśnie chodzić do kościoła swobodnie, modlić się, przyjmować sakramenty, pokuta, Najświętsza Eucharystia i w ogóle przyjmowanie Komunii Świętej. A teraz nam się tego zabrania. I gdzie tu jest wolność wyznania wiary, proszę księdza? No,
panie Rafale, ja wszyscy przeżywamy ten czas całkiem dla nas niełatwy, zarówno dla małżonków, zarówno dla wiernych świeckich, jak i dla kapłanów. Spoglądamy też na Włochy. Wczoraj otrzymaliśmy taką informację, że w wyniku koronawirusa 50 księży zmarło we Włoszech. Niektórzy oddawali swoje respiratory dla młodszych. Z reguły osób, podobnie jak święty Maksymilian Maria Kolbe, oddał życie za drugiego człowieka, bo miał małżeństwo i rodzinę. Są to dla nas rzeczywiście bardzo trudne, bardzo wymowne czasy, gdy Pan Bóg nas nie opuszcza, gdy Pan Bóg jest razem z nami, a odnajdywanie Go poza sakramentami też jest całkiem niełatwą rzeczą, ale On jest obecny. Tutaj jeszcze widzę, że notuje pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Prosimy.
Panie Rafale, ja zupełnie rozumiem podstawy, podłoża, motywy tego smutku, ale przepraszam, kiedy pan to pytanie wypowiadał, to skojarzyłem sobie sytuację, kiedy w wielu fragmentach przeszłości wielu bardzo gorliwych katolików nie miało możliwości kontaktu z Jezusem Eucharystycznym. Od chociażby wojna, od chociażby zsyłki na Syberię, od chociażby uwięzienia w obozach koncentracyjnych, wielokrotnie przez wiele lat nie mieli możliwości kontaktu z Jezusem Eucharystycznym, a jednak byli w stanie przetrwać, jeśli chodzi o swoją osobistą więź i komunię z Jezusem. I dlaczego używam tego porównania? Bo nie boję się powiedzieć, że my mamy dzisiaj sytuację, jeśli chodzi o stan zagrożenia i poczucie tej społecznej odpowiedzialności, bardzo podobną. I ja bym powiedział, nie dyskutuję ze specjalistami. Ja całym sobą uznaję autorytet naszych władz, szczególnie pana ministra Szumowskiego, który w moim odczuciu naprawdę wie, co robi, i trzeba się pokornie temu podporządkować. A z drugiej strony, bo pan od tego zaczął, jak w tej sytuacji obronić swoje małżeństwo i rodzinę? No właśnie, to w takim razie jest to czas, żeby sięgnąć po dorobek kochanego świętego Jana Pawła II. Od chociażby katechezy mężczyznom niewiastom stworzył ich. Sięgnąć po, od chociażby treść ślubów jasnogórskich kardynała Wyszyńskiego. I tak ze spokojem i z pokorą je przeczytać.
Panie profesorze, ja wejdę też w słowo troszeczkę, ponieważ wyszliśmy od tego tematu, od pewnej strategii. Jesteśmy pytani jako duchowni, myślę, ale też rozmawiamy ze sobą, jak przeżyć rekolekcję, na przykład, gdy jesteśmy pozbawieni teraz czasu rekolekcji. Czy wystarczy wysłuchać jakiejś nauki rekolekcyjnej, których nie brakuje w internecie? Należy to zrobić, ale też tam w danym dniu należy strategicznie zaplanować obecność na Eucharystii transmitowanej. Z drugiej strony wspólnotowy różaniec, bo to jest wymiar rekolekcyjny, który przeżywaliśmy we wspólnocie parafialnej, w konkretnym kościele. Teraz ten kościół staje się, dom staje się naszym kościołem. Pamiętamy taki rok, który był rokiem duszpasterskim pod tytułem Kościół naszym domem. I wtedy bardzo często mówiliśmy, ale niech dom będzie również kościołem. Teraz wydaje się, że to taki szczególny moment. Nie tylko okupacja, ale do 1989 roku nie było księży duchownych w całym byłym Związku Radzieckim. Niewielu tam posługiwało. Setki kilometrów ktoś przemierzał i to nie raz w tygodniu, tylko z reguły co kilkanaście lat. Wtedy gromadzono się wokół różańca, gromadzono się wokół obrazu i przeżywano Eucharystię. Dobrodziejstwo internetu, poza tym, co tam jest złego i deformującego człowieka, pozwala nam uczestniczyć, być duchowo złączonymi. I jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, możemy przyjąć też duchowo Komunię Świętą. Więc pamiętam też taką odpowiedź jednej z naszych radiosłuchaczek z piątkowej audycji Szukając Słowa Bożego, która mówi, a dla mnie ten czas jest czasem zjednoczenia się z Chrystusem w Ogrójcu, który został sam, który musiał w odosobnieniu przeżywać czas męki ku zmartwychwstaniu. Odnośnie też Jerzego Popiełuszki Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa, oby z tej śmierci wyrosło dobro tak jak z krzyża zmartwychwstanie. Może oby z tej pustki niemożności pójścia do kościoła zajaśniało światło zmartwychwstania w naszych rodzinach, w naszej religijności. Żebyśmy się nie przyzwyczaili też do transmisji internetowych, bo tego się obawiamy, że kościoły się otworzą po pandemii, księża będą mogli zasiąść w konfesjonałach, liczba osób nie będzie ograniczona, na mszy świętej będzie można uczestniczyć już w sposób wolny i wtedy, żeby nie doszło do wygodnictwa, tak, że transmisja mszy świętej, no to ja tu zamówię pizzę, tu będę gotować obiad, tu będę nad czymś pracować i słuchać mszy świętej. To nie jest uczestnictwo w mszy świętej. Mówimy to tu i teraz, gdy pan Rafał pytał nas, jak obronić małżeństwo i rodzinę. Nie wysłuchujemy
mszy świętej. Musimy o tym mówić. Tak, dobrze, że ojciec też to doprecyzował, bo ta sytuacja zaskoczyła nas wszystkich, co tego nie mam wątpliwości. Proszę popatrzeć. Mówiąc o naszym obrazie, tylko doprecyzuję, to co stoi tutaj za moimi plecami, to nie jest oryginał, to jest kanwas, to jest wydruk na płótnie. Też dla potrzeb tego wydruku została przez pana z poligrafii dołożona tutaj ta niebieska rama, ale w oryginalnym obrazie jej nie ma. Oryginalny obraz jest bardzo duży, w tej chwili już po włożeniu go w ramę ma 1,10 m na 1,40 m. I jest usytuowany w kościele farnym we Wschowie, parafia świętego Stanisława Biskupa. No właśnie, i w maju miało być poświęcenie tego obrazu związane z obecnością naszego biskupa ordynariusza po to, aby udzielić sakramentu bierzmowania. To wszystko zostało bardzo zakłócone w tej chwili, dlatego to poświęcenie w takich okolicznościach, w tak niezwykłych okolicznościach, może też Maria tego chciała, może też Pan Jezus tego chciał. Dokona się jutro w związku z uroczystością Zwiastowania Pańskiego u nas w kościele farnym. Ja też jeszcze do dzisiaj, przecież też nie wiedziałem tego, że no nakazem władz, którym się całkowicie się podporządkowuje. W kościele nie może być więcej jak 5 osób, ale a więc proszę popatrzeć, to rzeczywiście będzie transmitowane, bo wszystko, co się dokonuje w naszej świątyni, już jest na stronie internetowej naszej parafii i dokona się to jutro. Tych w uwarunkowaniach, że w zasadzie będzie tam tylko kapłan, może ksiądz wikary, może pan kościelny i chyba nikt więcej. Tak. Ja będę mógł to oglądać tylko i wyłącznie poprzez łącza internetowe. Nie wiem, tak być może właśnie Pan Bóg zaplanował, żeby to było w tak skromnych uwarunkowaniach, jak wówczas, kiedy Maryja w Betlejem na świat nam dała Jezusa, w tak niezwykle skromnych warunkach, czego żaden nikt nie widział ze śmiertelników oprócz chyba świętego Józefa. I teraz się dokona coś podobnego, a więc jutro w uroczystość Dnia Pańskiego
kolejny telefon, ale wracając jednym zdaniem do troski pana Rafała, oby ta sytuacja nie podzieliła nas, ale zbudowała jedność Kościoła, nas wszystkich, bo w jedności Kościoła sakramentalnej jest, to jest nasze zadanie, chciałoby się powiedzieć siła, tak, ale to jest nasze zadanie i wystrzegajmy się czegoś, co może doprowadzić do rozbicia, do podziału, bo tego chce zawsze szatan, on chce zawsze rozbicia, a my jesteśmy jako wyznawcy, uczniowie Chrystusa, zachęcani i uzbrojeni w łaskę, by budować to, co nas jednoczy. Kolejny telefon, jak obronić małżeństwo i rodzinę, Radio Maria, Telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Ostrołęki. Witam bardzo serdecznie. ojca Benedykta, mogę powiedzieć chyba naszego przyjaciela, naszego miasta, bo często bywa, szczególnie na spotkania z młodzieżą. No i niezwykle witam bardzo serdecznie pana profesora. No jestem bardzo zauroczony, zachwycony tą audycją. Tak się zasłuchałem od pierwszych chwil, że nie mogłem oderwać się do innych jakichś czynności, tylko cały czas siedziałem i słuchałem, ale do rzeczy. Chciałem jeszcze, bardzo dziękuję za te panu profesorowi wymienione filary, niezwykłe filary, ale chciałem powiedzieć, że tutaj trzeba jeszcze dodać ogromny filar, jaki został stworzony po prawie 30 lat, to jest Radio Maryja. To właśnie ten filar również tam pomaga, żeby bronić małżeństwo i rodzinę tych audycji, tych różnych katechez, przywołania nauki świętego Jana Pawła II. No mnóstwo jest. I dziękujemy, bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, który właśnie dostał te światło, ażeby tak to się wszystko potoczyło. Ja chciałem jeszcze tutaj dopowiedzieć, że to jest niezwykła lekcja. Ja na przykład będę chciał wykorzystać ją na lekcji dla młodzieży na wychowaniu do życia w rodzinie. Tę audycję, którą tutaj właśnie słucham i która po prostu daje no niezwykły obraz, a przy tym tak emocjonalne zaangażowanie pana profesora, który po prostu no, bardzo mnie tutaj jakby wzmacnia. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedno. Te dwa filary, ogromne filary, święty Jan Paweł II to jest naszym patronem, patronem naszego miasta od 2014 roku. I drugi filar niedługo przygotowujemy, także wyróżnienie i jakby uhonorowanie przygodnego sługi kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nie chcę zabierać czasu, bo mógłbym bardzo wiele powiedzieć, bo na pewno wielu tutaj jeszcze chce zabrać głos. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy panie Ryszardzie. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Ostrołęki, a zwłaszcza dla młodzieży z Ostrołęki, no i też dyrektora Liceum Klasycznego, pana Henryka Guta. Pan profesor?
Ja również dziękuję za przywołanie tego niezwykłego klimatu, jaki panuje w Ostrołęce, bo miałem przyjemność być tam kilkukrotnie na zaproszenie osób ze wspólnot domowego kościoła i to zarówno jeśli chodzi o prowadzenie sesji małżeńskiej, jak i prowadzenie nauk w parafii i nie mam wątpliwości, zresztą tak jak i ojciec Benedykt to zauważa, że jest to wyjątkowe środowisko. Cieszę się, że będzie możliwość wykorzystywania tego, ale ja podobnie jak pan Ryszard chcę podziękować za wielkie dzieło Radia Maryja, bo jeśli mówimy o tym, że święty Jan Paweł II, owszem, wcześniej również kardynał Wyszyński, zostawili nam strategię, ale jeśli chodzi o małżeństwo i rodzinę, o tą obronę małżeństwa i rodziny, no to no niekwestionowanie, tak ogromny dorobek. Nie było w historii Kościoła takiego papieża, który by tyle napisał na temat małżeństwa i rodziny, ale też tyle zrobił dla małżeństwa i rodziny. Więc dzięki Radiu Maryja, dzięki tym wszystkim mediom wokół Radia Maryja, to dokonuje się no, to, na czym chyba właśnie świętemu Janowi Pawłowi II najbardziej zależało. Głoszenie tej dobrej nowiny o świętości małżeństwa i rodziny. Wielka chwała za to. Jeśli pan mówi o tym, że chciałby pan coś wykorzystać, to na moim fanpage'u na Facebooku jest również już od dzisiejszego poranka ten obraz w bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi o zdjęcie i można też wykorzystywać, otworzyć i nawiązując do audycji też pokazać tą niezwykłość tego wizerunku, tego wyrazu artystycznego Matki Bożej Małżeńskiej na moim fanpage'u na Facebooku.
Pytania do pana profesora związane z obrazem. Pierwsze to prosimy o interpretację dłoni niewiasty, małżonki, które są złożone w dłoniach mężczyzny. Wiemy, że to jest symbol poddaństwa i dlaczego za mężczyzną są kwiaty, a za kobietą ich nie ma?
Zaskoczył mnie ojciec tą drugą częścią pytania. To znaczy, ja się przyzwyczaiłem. Ja jeszcze raz bardzo proszę do tego, aby bardzo proszę o to, aby zajrzeć do zasobów internetowych i spojrzeć na twórczość pani Urszuli Rychlińskiej, dlatego że wszędzie tam, gdzie pani Urszula przedstawia tą niezwykłość, tą głębię małżeństwa i rodziny, to wszystko zawsze jest zatopione w kwiatach, ale w takich kwiatach niebiańskich, bo To są kwiaty takie niezwykle nienaturalne, ale w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ja nie wiem, czy my przypadkiem, jak już się z tym światem rozstaniemy, oddamy ostatni oddech i daj Boże, staniemy przed Jezusem po tamtej stronie tej rzeczywistości niebiańskiej, to czy to właśnie nie będą tego typu kwiaty? Ja jestem wręcz o tym przekonany, że Pani Urszula gdzieś to tam z głębi swojej duchowości wydobywa. Więc te kwiaty są charakterystyczne dla jej twórczości artystycznej, a to, że to ojciec zauważył, że za mężczyzną są, za niewiastą nie ma, no zaskoczyło mnie. Ja bym chętnie usłyszał, co na temat tego by powiedziała Pani Urszula. Natomiast...
Welon niewiasty jest stały w kwiatach.
No właśnie. Natomiast my widzimy tylko tą warstwę zewnętrzną. Ja poprosiłem wczoraj Panią Urszulę o napisanie paru słów interpretacji pewnych szczegółów, które ona przedstawia w obrazie. Jak mi przysłała dwie strony gęstym drukiem, małą czcionką, to też mnie, mimo że pierwszy efekt obrazu był, spojrzenia na obraz był niezwykły, to również i ta interpretacja, bo okazuje się, że tu wszystko jest bardzo ważne. Te źródła światła, bo można powiedzieć, że dwa źródła emanują. Pierwsze źródło nieco wyżej, to jest moc Ducha Świętego, bo wyraźnie widać, że z tego światła również przechodzą te promienie w skrzydła, ale nieco niżej z łona Maryi emanuje to największe światło, ono jest najbliżej małżonków, które symbolizuje Jezusa, dlatego że to jest Maria z Apokalipsy, z 12 rozdziału, a więc niewiasta brzemienna i chodziło o wyraźne podkreślenie, że tutaj Jezus jest najważniejszy. Tak, centrum modlitwy Ave Maria, zdrowaś Mario, w samym środku jest Jezus, Jezus. Tak mocno to często też akcentujemy, taki tutaj. Ta świętość małżonków jest możliwa do zbudowania tylko w odniesieniu do Jezusa, do mocy sakramentu małżeństwa. Maria jest pośredniczką tych łask, więc przede wszystkim mamy naszą uwagę zwracać właśnie na źródła światła na tym obrazie. Natomiast niezwykła jest właśnie ta forma ujęcia dłoni, bo ja myślę, że chodzi tu wszystkim właśnie o list do Efezjan, o 5 rozdział. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niech będą poddane swym mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego siebie samego. I to jest poddanie w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Jeśli żona w mężu uzna autorytet, a ten autorytet w pełni w mężu zaistnieje, w mężczyźnie zaistnieje, kiedy on swoją męskość i rozumienie roli mężczyzny w małżeństwie i w rodzinie, w ojcostwie będzie budował w oparciu o ideał męskości, jakim jest Jezus, i ona będzie w nim jako żona to dostrzegała, to ona nie będzie miała obaw o poddanie, nie będzie miała żadnych absolutnie zahamowań w tym poddaniu się mężowi, wiedząc, że tylko przy nim osiągnie to, co jest najważniejsze dla kobiety, a więc ten najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa. Ja bym jeszcze inaczej to zinterpretował. On tak przepięknie uchwycił jej dłonie, uchwycił, tak jakby właśnie przez ten gest, bo to jest mowa niewerbalna, jakby przez ten gest chciał powiedzieć: przy mnie możesz czuć się bezpiecznie. Coś niezwykłego.
Co dla kobiety jest rzeczą, jak mówią kobiety, najbardziej istotną.
Najistotniejszą, rzeczywiście.
Prosimy bardzo, kolejny telefon. Halo, jak obronić małżeństwo i rodzinę? Radio Maria i telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mietek z Łomży, z Łomowego Kościoła.
Prosimy, Panie Mieczysławie.
Jak obronić? Najlepszym sposobem to jest właśnie uczestnictwo w takich, no jak powiedzmy, kościół domowy. Nie muszę tłumaczyć, co to jest, prawda? Wspólna modlitwa, rano, wieczorem. Życie, po prostu życie Bogiem, życie Eucharystio. I to jest to. Jak coś się psuje, to przeproszenie, modlitwa wspólna, przeproszenie i tak dalej. To, co Kościół domowy proponuje, to nie ma, nikt lepszego nic nie wymyślił, jak nasz kandydat na ołtarze, ksiądz Franciszek Blachnicki. Dla małżeństwa jest cudowna sprawa. Dla mnie raz ludzie patrzą na dziwaka po prostu. Na niektórych jesteśmy dziwakami, ale my wiemy, że to dla nas jest dobra droga. Dzieci od nas mogą się uczyć. wskazuje mi drogę i tak ma być. Ktoś kiedyś powiedział, jak to było, że mieli jubileusz jakiś, że jak żeście przetrwali, mówi, kiedyś to się naprawiało, jak coś się zepsuło w domu, to się naprawiało, a teraz od razu rozwody. I w ten sposób, no, życie z Bogiem, jak jesteśmy na emeryturze, co dzień była Eucharystia, do piątku, a teraz no już nie uczestniczymy, bo nawet proboszcz nam zaproponował, żeby wycofać się, bo mamy swoje lata, żeby młodsi chodzili, ale w domu co dzień włączamy telewizor samego rana, z łagiednik oglądamy, uszykowaliśmy sobie ołtarzyk, tak, Matka Boska, krzyż, świeca się pali i tak jakby na, jesteśmy na Eucharystii, tylko nie, no duchowo możemy przyjąć Jezusa, no i...
Ale to, co pan mówi, uczestniczycie, a nie oglądacie, prawda?
I żyjemy, nie panikujemy, bo jak człowiek żyje z Bogiem, to nie panikuje, że tam coś tego. No wiadomo, że są zagrożenia, ale trzymamy, jak to się mówi, Pana Boga za nogi. I za to wszystko chwała Panu.
Chwała Bardzo Panu. Gorąco dziękuję, Panie Mieczysławie. Pozdrowienia dla Pana. Pewno i też dzieci, wnuków, czy prawnuków też?
Tak, mamy już wnuki, no. Dzieci, wnuki. No, syn jest w Opus Dei. Także tego, no, jest wszystko bardzo fajnie, no. Z Bogiem dziękuję.
Z Bogiem dziękujemy.
Dziękujemy.
Prosimy, panie profesorze Mieczysławie.
No jak właśnie, jak słyszę Łomża, cieszę się, że odezwał się mój imiennik, co nie jest zbyt częste. Jak słyszę Łomża, to oczywiście w sercu i w świadomości odzywa się wspomnienie po niezwykłym kapłanie, po księdzu biskupie Stanisławie Stefanku, który właśnie w oparciu o nauczanie świętego Jana Pawła II bardzo mocno się angażował w obronę życia i w obronę świętości małżeństwa i rodziny, i Bogu dziękujemy za takiego biskupa. Pan Mieczysław przywołał wspólnotę domową Kościoła, mówił o tym, że domowy Kościół nam podaje te elementy, które my nazywamy zobowiązaniami. Ale właśnie to nie jest nic innego jak życie łaską sakramentu małżeństwa. Jak obronić małżeństwo i rodzinę? No właśnie, żyć łaską sakramentu małżeństwa, więc codzienna wspólna modlitwa małżeńska i coniedzielny wspólny udział w Eucharystii. Mówimy o tym ideale, o takiej sytuacji, jak powinna być, gdyby nie to zakłócenie, które jest teraz. Ale my wyszliśmy jednak właśnie od tego kontekstu, no, współczesnych zagrożeń, poziomu zagrożeń i skali zagrożeń. Zarówno to, co powiedziała siostra Łucja, jak i to, co powiedział święty Jan Paweł II właśnie wówczas w grudniu 2004 roku, ataki na małżeństwo i rodzinę. A więc to wszystko jest punktem wyjścia, to wszystko jest fundamentem. My o tym wiemy w zasadzie, można powiedzieć, od początku naszego małżeństwa, że mamy budować na Chrystusie eucharystycznym. Mamy rozwijać tą duchowość małżeńską, żyjąc we dwoje tym, co od zawsze było wartością, a więc nasze życie sakramentalne, Kościele i czerpanie z dóbr tych łask nadprzyrodzonych. Ale dzisiaj, te uwarunkowania, jakie dzisiaj nam towarzyszą, właśnie wskazują naszą uwagę na jeszcze coś dodatkowego. I tutaj zauważyliśmy, skoro w historii nigdy się na Maryi nie zawiedliśmy, to jeszcze dzisiaj w sposób tak szczególny potrzebujemy odniesienia do Maryi, uchwycenia Maryi za jej dłonie, za jej szatę i mówienia: Maryjo, bardzo, bardzo dzisiaj potrzebujemy twojej obrony. Arcybiskup Depo poprosił parę dni temu o to, żebyśmy postawili wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej na okna, abyśmy się też co dnia z naszymi kapłanami o 20:30 modlili. No właśnie, bo to jest taka sytuacja, ta wyjątkowa sytuacja, a my do tego dokładamy, skoro jest też tak wyjątkowa sytuacja zagrożenia dla małżeństwa i dla rodziny, to uchwyćmy Maryję, przytulmy się do Maryi i na dodatek jeszcze ten jakby poziom wyżej ze strony Pana Boga, jeśli chodzi o ilość łask, które otrzymujemy, właśnie ten wizerunek, Matka Boża małżeńska, ten konkretny wizerunek, tak mocno to akcentujemy. Ja nie chciałbym tego nie zauważyć, że to w tych uwarunkowaniach zostało nam dane, dostaliśmy taki prezent, my jako Kościół, my jako małżeństwa, W tych uwarunkowaniach dostaliśmy Matkę Bożą Małżeńską, pośredniczkę łaski.
Jak obronić małżeństwo i rodzinę? Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista, autor publikacji na temat małżeństwa i rodziny ze swojego domu we Wschowie w rozmowach niedokończonych. Panie profesorze, zmierzamy ku podsumowaniu. Padły bardzo mocne słowa, że ostateczna walka, która dokona się pomiędzy Chrystusem, Jego Królestwem, a szatanem, ojcem ciemności, to będzie walka o małżeństwo i rodzinę na tej płaszczyźnie. I usłyszeliśmy takie słowa, że no, szatan i jego wyznawcy, ci, którzy jemu służą, walcząc z małżeństwem i rodziną, wprowadzają konkretne ideologie i też stanowią prawa, które występują przeciwko małżeństwie, przeciwko rodzinie, a zwłaszcza przeciwko temu świętemu darowi przekazywania życia, którym Bóg podzielił się z człowiekiem i uczestniczy w tym świętym darze przekazywania życia. Chciałbym, by ten wątek przekazywania życia, daru życia, pan profesor na zakończenie w podsumowaniu rozwinął, bo wydaje się, że nie możemy obronić małżeństwa i rodziny bez poszanowania życia, a co się wiąże też z życiem, zwłaszcza w kontekście Maryi, która jest zawsze dziewicą, też obrony dziewictwa, bo przecież nie można być wyznawcą Matki Bożej, nie broniąc dziewictwa kobiet, dziewczyn i nie szanując tego, co jest świętością.
Dziękuję za zwrócenie uwagi jeszcze na ten wątek i w tym momencie znowu w świadomości mojej dostrzegam obraz autorstwa pani Urszuli Rychlińskiej. Myślę, że wielu z nas go zna. Matka Boża Brzemienna, chyba dokładnie tak on się nazywa. Chodzi o to wyobrażenie pięknej Maryi w niebieskie tło, a w jej łonie dzieciątko Jezus, malutkie dzieciątko Jezus, Matka Boża Brzemienna. I tam w tym obrazie też zawiera pani Urszula Rychlińska właśnie to przesłanie, że ona jest tą szczególną patronką świętości życia, szczególną patronką niewinności tego najbardziej niewinnego, ale jednocześnie dzisiaj tak najbardziej zagrożonego życia. No, liczby są przerażające, jeśli chodzi o skalę dzieci, którym się odbiera możliwość życia. I rozrost tego wszystkiego, co się składa na cywilizację śmierci, co jest też częścią wymienianych tutaj ideologii, jest tak potężny, że nasza racjonalność odczuwa niemoc, bez wątpienia odczuwa niemoc. Więc teraz tym bardziej, tak jak ojciec właśnie powiedział, powinniśmy wskazywać na Maryję, odwoływać się do Maryi, bo we wszystkich wspomnianych wydarzeniach z historii, począwszy od Lepanto, poprzez bitwę wiedeńską, poprzez bitwę warszawską i wielu innych jeszcze, których ja tu nie przywołałem, bo jeszcze była przecież krucjata różańcowa w Austrii, jeszcze były Filipiny, jeszcze była Brazylia, gdzie kobiety z różańcami wychodziły naprzeciw formacji wojskowych, naprzeciw czołgów. I we wszystkich tych sytuacjach właśnie była ta racjonalna ludzka niemoc i ostateczne zwycięstwo Maryi. Ale właśnie zawsze dwie rzeczy. Po pierwsze, nasze wielkie zaufanie do Maryi i nasze błaganie Maryje, wręcz niewypuszczanie różańca z dłoni. Jeszcze tym bardziej teraz, kiedy mamy dużo więcej czasu. Odmawianie różańca po prostu więcej, intensywniej. Ale z drugiej strony też działania, tak jak przywoływani sługa Boży kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II, święci, niekwestionowani giganci ducha również, mistycy, ale i intelektu, czyli strategia i modlitwa. Nie sama modlitwa, ale strategia, a więc działanie. A więc, proszę popatrzeć, ja powiem tak. Trudno w tej chwili wskazywać, jakie na dzień dzisiejszy konkretne recepty byłyby najskuteczniejsze w przeciwstawieniu się cywilizacji śmierci. Wiemy, że nawet w przestrzeni ruchów obrony życia w Polsce jest sporo zamieszania. I też jest jakieś takie odczucie, że chyba przegrywamy tą walkę w katolickiej Polsce z takim dziedzictwem świętego Jana Pawła II, z takim poziomem właśnie kultu maryjnego i też poziomem Jezusa miłosiernego. Chyba po ludzku przegrywamy, ale właśnie po ludzku. Natomiast ja bardzo proszę, może skierujmy wzrok na Maryję i w takiej wielkiej pokorze pytajmy: Maryjo, po pierwsze, wierzymy, że w Tobie jest zwycięstwo, ale po drugie, pomagaj znajdywać drogi wyjścia. Pomagaj znajdywać czy opracowywać strategię działania. Nie wystarczy tylko prosić i modlić się. Trzeba też podejmować bardzo konkretne działania. I ja myślę, że Maryja będzie pokazywała te działania. I to wcale nie tak, że nagle ktoś dozna olśnienia i wymyśli strategię obejmującą całą przestrzeń Kościoła w Polsce. Nie! Tam, gdzie jesteś, tu, w tym miejscu, gdzie jesteś, od Maryi na pewno otrzymasz podpowiedź, co konkretnie ty w tym miejscu i w tym momencie masz robić. Tylko właśnie tak do tego podejść. Nie wystarczy tylko się modlić i mówić: Pan Bóg sobie z tym poradzi. Przepraszam, Pan Bóg sobie nie poradzi bez ciebie i beze mnie. Bez twojego konkretnego zaangażowania i bez mojego zaangażowania.
Nie bardzo gorąco dziękuję. Bóg sobie poradzi. Dziękuję bardzo. Jak obronić małżeństwo i rodzinę? Gorące i serdeczne podziękowania. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, naszym Państwa gościem. Pozdrowienia dla żony Jolanty.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Szkoda, że już koniec. Dzięki, Ojcze. Wspaniały program.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję też Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.